Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Ewa Palicka za konsoletą i Anna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś rozmawiać będziemy o chorobach jelit. Moimi gośćmi jest dwoje lekarzy, na co dzień współpracujących ze sobą w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Doktor nauk medycznych Joanna Wypych, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry.
Oraz Pan profesor, doktor habilitowany Marek Dobosz, specjalista chirurgii i gastroenterologii, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i gastroenterologii dla dorosłych oraz oddziału żywienia w Kopernikusie. Witam pana profesora w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze.
Zacznijmy może od tego, co bardzo często trapi pacjentów, którzy muszą nagle udać się do lekarza z powodu bólu brzucha. I często słyszą, ostry brzuch. Co to takiego ten ostry brzuch? Jak sobie uświadomić, że no, musimy szukać pomocy? Bo ten ostry brzuch to jest niebezpieczny, tak?
Z całą pewnością. Ostry brzuch to jest nagłe zachorowanie. Podkreśliłbym tutaj słowo nagłe, czyli w stanie ogólnego zdrowia, coś się dzieje w brzuchu, co się dzieje i takim podstawowym objawem jest ból. Ból, który niepokoi, narasta, powoduje cierpienie. I ten nagły stan jest stanem zagrożenia życia, wymagającym najczęściej interwencji chirurgicznej.
Nie czekamy do następnego dnia, żeby pójść do lekarza pierwszego kontaktu, tylko od razu jedziemy do szpitala na szpitalny oddział ratunkowy albo do nocnej opieki chorych.
Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z ostrym brzuchem, czyli konkretną jednostką chorobową, odwleczenie procesu diagnostycznego i leczniczego może mieć bardzo poważne konsekwencje.
A jak taki ostry brzuch wygląda? On jest twardy, tkliwy, nie wiem, przy dotyku. Co się dzieje z pacjentem? Jak pacjent może sobie uświadomić, że to jest taki stan zagrożenia?
Przede wszystkim ból nie jest jedynym objawem ostrego brzucha. Tych objawów jest z całą pewnością więcej. Niemniej jednak ból najczęściej towarzyszy ostremu brzuchowi. Jest to ból, który nie przechodzi, narasta, nasila się przy ruchach ciała, przy kaszlnięciu, kichnięciu. To są jego charakterystyczne cechy. Ja może nie będę tutaj opisywał szczegółów badania przedmiotowego pacjenta, no bo też by się z tego zrobił wykład dla studentów. Niemniej jednak te cechy, o których wspomniałem, no, powinny budzić niepokój. Oczywiście, jeżeli temu jeszcze towarzyszą wymioty, na przykład zatrzymanie oddawania wiatru, stolca, to wszystko są dość typowe cechy ostrego brzucha.
A panie profesorze, czy osoba, która trafia na SOR właśnie z powodu dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej, czy ona może dostać środki przeciwbólowe? Czy ona musi czekać do badania lekarskiego i po prostu cierpieć te boleści? Czy można poprosić tam o przeciwbólowe jakieś środki? Pytam o to dlatego, że często pacjentom się mówi na SOR-ze, że nie wolno im brać żadnych środków przeciwbólowych, bo muszą zostać najpierw zbadani przez lekarza, a środki przeciwbólowe mogą tutaj zamydlić obraz jakby choroby.
Jest w tym trochę prawdy, ale nie do końca. To ta opinia może pochodzić z dawniejszych nieco czasów, wtedy kiedy nie dysponowaliśmy tak doskonałymi badaniami obrazowymi przede wszystkim, które są nam w stanie pokazać ostry brzuch. Niemniej jednak jest dobrze, żeby środek przeciwbólowy zaordynował lekarz, który tego pacjenta widzi po raz pierwszy, czyli ma jak gdyby punkt wyjściowy obrazu klinicznego. W obecnych czasach naprawdę niehumanitarne jest cierpienie pacjenta i zmaganie się z bólem. Także ten pacjent wymaga pomocy przeciwbólowej, ale dobrze jest uzyskać tą pierwotną ocenę przez osobę, która się potem dalej zajmuje i może pacjenta w ciągu tych, powiedzmy, no, najbliższych godzin, żeby nie powiedzieć minut, monitorować, żeby mieć punkt odniesienia.
Czyli rozumiem, że można lekarza poprosić, w czasie badania zapytać, czy można dostać jakieś przeciwbólowe środki, już jak lekarz nas przyjmie na SOR-ze.
No powinien wręcz sam od siebie zaordynować, widząc cierpienie pacjenta.
Pani doktor, ja chciałam zapytać panią, jakie inne objawy w obrębie jamy brzusznej mogą być niepokojące dla pacjenta? Mówiliśmy tutaj o bólu, ale no może być też do tego może dochodzić na przykład gorączka, biegunka. To są niepokojące objawy?
Oczywiście, że zarówno gorączka, która trwa dłużej niż 3-4 dni, czy też biegunka, czyli powyżej 6 wypróżnień na dobę, które trwają tydzień czy 2 tygodnie, są objawami niepokojącymi. Ale przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że niepokojącym objawem jest krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego I krwawienie jest takim objawem, że właściwie niezależnie od tego, czy chory pacjent ma 2 lata, czy 82, zawsze powinien się zgłosić do lekarza z tym objawem, ponieważ zawsze jest to objaw niepokojący i wymaga zweryfikowania przez lekarza.
Mhm. A na przykład ile dni może trwać biegunka i nie powinno nas to niepokoić jakoś tak, żeby od razu szukać pomocy? Kiedy to jest za długo już?
Zwykła biegunka infekcyjna trwa 3 do 4 dni. Nie powinna, też nie powinna powodować odwodnienia, nie powinna powodować innych poważnych komplikacji.
Mhm. A ludzie mają też różnego rodzaju problemy z wypróżnianiem, zaparcia, czy na przykład to też jest jakiś sygnał, że coś złego się może dziać z naszymi jelitami w naszym brzuchu?
Oczywiście.
Długotrwałe. Jak długo?
Oczywiście trudno tutaj powiedzieć o czasie, dlatego że w tej chwili, w naszych czasach, czyli na początku XXI wieku, zaparcia są bardzo częstą dolegliwością. I oczywiście wymagają one diagnostyki, natomiast nie każde zaparcie jest od razu objawem nowotworu, na przykład jelita grubego. Natomiast nagłe zatrzymanie gazów i stolca, nagłe, czyli w ciągu 24 godzin, zawsze wymaga weryfikacji w szpitalu czy przez lekarza, dlatego że może być to objaw niedrożności, może być to objaw poważnej choroby w jamie brzusznej.
603-06-06-06 to nasz SMS-owy numer telefonu, pod który można przesyłać pytania do naszych gości, pani doktor Joanny Wypych i profesora Marka Dobosza, gastroenterologów ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku. Panie profesorze, ja chciałam zapytać o taki dosyć powszechny i taki, nie wiem, modny, może tak to można nazwać, zabieg oczyszczania jelit ze złogów, gdzie ludzie poddają się takiemu podłączeniu do maszyny, która czyści jelito z właśnie tych złogów i oni wierzą, że pozbędą się w ten sposób toksyn. Czy to jest, te zabiegi robi się w takich gabinetach specjalistycznych wręcz nawet, czy to jest dobre działanie, czy my się na coś narażamy, poddając się takim czyszczeniu jelit?
Na przestrzeni wieków medycyna była pełna zabobonów. Te zabobony wraz z postępem weryfikujemy, opierając się na evidence-based medicine, czyli medycynie opartej na faktach. I hydrokolonoterapia, o której pani redaktor tutaj mówi, jest takim właśnie rodzajem takiego zabobonu, że oczyszczanie organizmu z czegoś, co pozornie wygląda niesympatycznie, no bo wygląda jak wygląda, do tego czasami niezbyt ładnie pachnie, sprzyja zdrowiu. Niestety tak nie jest, często bywa właśnie odwrotnie. To jest flora bakteryjna, która odgrywa bardzo ważną rolę w fizjologii całego organizmu, nie tylko przewodu pokarmowego. I pozbywanie się tej flory drogą głębokich lewatyw, bo tak naprawdę to jest głęboka lewatywa, no raczej przyniesie więcej szkody niż korzyści.
Czyli to jest normalne, że są te złogi w jelicie? To nie jest jakiś proces chorobowy, który się toczy, albo toksyny, które nas tam zjedzą i zniszczą?
To jest po prostu kał. Jako żywe organizmy, prawda, homo sapiens, produkujemy kał w ilości około 200 gramów na dobę. Jednym to się uda wydalić dosyć sprawnie, u innych osób z zaparciami czynnościowymi na przykład te masy kałowe trochę zalegają, więc no, ale w końcu w taki czy inny sposób pacjent się wypróżni. Gorzej, jeżeli zalegają z powodu zwężenia jelita grubego, o którym tutaj już pani doktor mówiła, prawda, na przykład z powodu nowotworu. I w takim wypadku wykonanie takiej głębokiej lewatywy, czyli poddanie się zabiegowi hydrokolonoterapii, może mieć fatalne następstwa.
Czyli pan profesor mówi, że raczej nie robić, tak? Że to jest na pewno nie robić, nie raczej.
Nie ma żadnych dowodów, że to postępowanie sprzyja zdrowiu, a na zwykłą logikę i w oparciu o wiedzę odnośnie fizjologii przewodu pokarmowego takie postępowanie jest nieuzasadnione.
Czy my, robiąc taki zabieg, w cudzysłowie, pozbawiamy się z tego jelita flory bakteryjnej właśnie w całości? Co tam się dzieje później, jak już pan na pewno widział pacjentów, którzy coś takiego sobie wykonali? Oni są na coś bardziej narażeni, na jakieś stany zapalne, na jakieś choroby? kiedy nie ma tych bakterii?
Oczywiście nie sposób się pozbyć flory bakteryjnej z przewodu pokarmowego. W górnym odcinku jest jej mniej, w dolnym odcinku oczywiście więcej. Natomiast tego typu zabiegi mogą prowadzić do zmiany jakościowej flory bakteryjnej i to może być niekorzystne następstwa. Jeżeli się słyszy dobre opinie od pacjentów, że się fantastycznie czują po tym zabiegu, bo słychać takie opinie, prawda? No to moje jedyne wytłumaczenie jest takie, że to po prostu działa na psychę pacjenta, a więc stąd takie wzmożone samopoczucie.
Mamy tutaj pierwsze SMS-y już z pytaniami do Państwa. Szanowny Panie Profesorze, jaki tryb życia powinna prowadzić 40-letnia kobieta z przepukliną, nie wiem czy dobrze przeczytam, rozworu przełykowego? Jest coś takiego? Która nie chce być operowana, a cierpi, dusi się, nawet nie może nic za bardzo jeść ani pić, bo towarzyszy temu silny refluks. Czy to operacja jest niezbędna jednak? Czy można jakoś...
Przepuklina rozworu przełykowego bardzo powszechnie występuje w populacji. Większa, mniejsza. Większość przepuklin jest bezobjawowa albo generuje minimalne objawy. W części przypadków jest znaczącą przyczyną choroby refluksowej. I z tego, co słyszę o tych pani objawach, bardzo możliwe, że mamy do czynienia z takim dosyć poważnym refluksem i te najpoważniejsze postacie choroby refluksowej rzeczywiście operujemy. Ale z całą pewnością najpierw należy zacząć od postępowania zachowawczo-dietetycznego. I tutaj padło pytanie o tryb życia. No więc z całą pewnością odpowiednie odżywianie, które hamuje incydenty refluksu, a przede wszystkim ogranicza otyłość, która jest czynnikiem sprzyjającym, zwłaszcza otyłość brzuszna jest czynnikiem sprzyjającym nasilaniu się choroby refluksowej.
Tutaj słuchacze przysyłają też pytanie o uchyłki. Czy przy uchyłkach mogą być problemy z wypróżnieniem? Co mam jeść? Pyta jeden ze słuchaczy, żeby się wypróżnić. Pani doktor.
To jest oczywiście sprawa indywidualna. Dieta przy niepowikłanej chorobie uchyłkowej, czyli bez zapalenia, powinna być bogato resztkowa. I przede wszystkim nie należy zapomnieć o wypijaniu przynajmniej 2 litrów płynów dziennie. I od razu mówię, że kawa to nie jest płyn, kawa o 2 dnia. Czyli 2,5 litra wody, czy też innego rodzaju płynów dziennie. Natomiast w momencie, w którym mamy do czynienia ze stanem zapalnym, z tym, że te uchyłki w jakikolwiek sposób są zmienione, to wtedy oczywiście ta dieta powinna ulegać weryfikacji. Wtedy należy jeść bardzo delikatną, ubogo resztkową dietę. Ja chciałam tylko jeszcze dodać a propos hydrokolonoterapii, że właśnie takim jednym z najpoważniejszych powikłań tego pseudozabiegu jest to, że wykonują je osoby z chorobą uchyłkową. I wtedy ten zabieg grozi perforacją, czyli przebiciem uchyłków. I to jest taki moment, który pewnie kilkukrotnie widzieliśmy już w warunkach szpitalnych, osoby, które miały bardzo, bardzo poważne powikłania.
Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o tym, co można sobie zrobić z błoną śluzową, czasami na własne życzenie błoną śluzową jelita. Czy ta błona może ulec zniszczeniu? Mogą tam się pojawiać jakieś nadżerki, jakieś wyrostki, nie wiem, coś tam może na niej się dziać niedobrego?
To znaczy, jeżeli chodzi o błonę śluzową przewodu pokarmowego, to ona jest bardzo odporna na różnego...
Wbrew pozorom, tak?
Wbrew pozorom jest bardzo odporna na różnego typu bodźce. Natomiast rzeczywiście czasami możemy ją uszkodzić na przykład przyjmowaniem zbyt dużej ilości leków przeciwbólowych, popularnych leków przeciwbólowych. I to jest rzeczywiście taki... leki te rzeczywiście mogą uszkodzić w bardzo poważny sposób.
A ja muszę zatrzymać panią doktor na chwilę i dopytać w imieniu pacjentów i słuchaczy, ile to jest to za dużo?
A jest to absolutnie indywidualna sprawa.
Czyli jeden zje, będzie jadł przez tydzień.
Są osoby bardziej i mniej wrażliwe. Nie jesteśmy w stanie dawki określić.
No
i dodam, że nie ma leku, który by uchronił przed tymi zmianami, niestety.
Mm-hmm. Czy picie jakichś właśnie preparatów, które tam powodują tak zwany poślizg, pomaga?
Nie.
Nie pomaga.
Nie pomaga.
Mhm. A powiedzmy w takim razie, że kiedy dochodzi do takiego jakiegoś zapalenia, stanu zapalnego, to jakie są wczesne objawy takiej choroby?
Najczęstszym objawem zapalenia błony śluzowej jelita, bo mówimy o jelicie, jest biegunka lub krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Oczywiście może temu towarzyszyć ból, może temu towarzyszyć utrata masy ciała, anemia, różnego typu ogólne również objawy.
Czyli tak jak już wcześniej mówiłyśmy, ta biegunka taka trochę dłużej trwająca.
Dłużej trwająca, powyżej tygodnia.
Nie tam, że coś zjedliśmy takiego, co spowodowało jakiś kefirek na przykład.
Nie.
Dobrze, a powiedzmy, które odcinki jelit są najbardziej wrażliwe? Gdzie najczęściej dochodzi do zapaleń?
Najczęściej dochodzi do zapaleń w jelicie grubym. Bo też, chociaż trudno jednoznacznie powiedzieć, prawdę mówiąc, dlatego że w zależności od tego, jaka jest etiologia, czyli pochodzenie tego zapalenia, to tam mamy zmiany. Mamy różnego typu zapalenia bakteryjne, które uszkadzają jelito cienkie. Z drugiej strony mamy grupę zapaleń jelita, tak zwanych nieswoistych zapaleń jelit, które niezależne są od znanego czynnika bakteryjnego, a które powodują zmiany w jelicie grubym lub też w jelicie grubym i w jelicie cienkim.
Mam tutaj pytanie do pana profesora. Pani Maja pyta, czy silny ból z lewej strony brzucha, poniżej żołądka, nasilający się z czasem, tępy, ale nie promieniujący, to może być coś związane z kolką nerkową, czy to raczej jednak jest związane z bólem związanym z jelitami czy innymi organami znajdującymi się w jamie brzusznej, bo pani pisze też, że zdiagnozowano u niej kamienie w obu nerkach. Czy taki ból może dawać nerkowy, podobne takie właśnie do opisanych objawów?
Tak. Biorąc pod uwagę lokalizację anatomiczną, ból po lewej stronie brzucha może być objawem kolki nerkowej, może być objawem kolki jelitowej, może być objawem schorzeń ginekologicznych. Mówimy oczywiście o kobietach. Plus do tego, jak to w medycynie, zdarzają się różne niespodzianki. Także nietypowy przebieg. I tutaj tak na podstawie tej krótkiej relacji trudno
powiedzieć, ale jest
bo może być
że to
jedno
jest
i drugie.
Związane z nerkami, tak? Może też być.
Może być. Naturalnie tak.
Wracamy do chorób zapalnych jelit. Co je powoduje, pani doktor? Bakterie, wirusy, alergeny, jakieś przeciwciała? Mówiła pani o lekach, ale to chyba nie wszystko.
Oczywiście zapalenia jelit powodują zarówno bakterie, jak i wirusy, jak i pierwotniaki, czyli wszelkie formy żyjące, ale również, tak jak już wspominałam, mamy całą grupę zapaleń jelit, gdzie my tego czynnika sprawczego niestety nie możemy znaleźć. I z tymi zapaleniami rzeczywiście jest większy problem.
To się nazywa nieswoiste zapalenia jelit.
No tak? Właśnie,
my
nieswoiste.
My będziemy w drugiej części audycji rozmawiać szerzej o tych chorobach, ale czy na chorobę zapalną na przykład można sobie w jakiś sposób tak w cudzysłowie zapracować, na przykład coś jedząc niewłaściwego?
To znaczy na chorobę bakteryjną czy wirusową? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim jedzenie z niesprawdzonego źródła jest powodem wszelkiego rodzaju infekcji przewodu pokarmowego. Też należy mówić, w czasie poprzedniej audycji mówiłam o jedzeniu tak zwanym przetworzonym, tak? Tym gotowym, które gdzieś tam kupujemy, które nie zawsze jest pod względem bakteriologicznym w porządku i rzeczywiście możemy wtedy spowodować zapalenie jelita.
Czy te choroby jelit, one ma się do nich skłonność taką rodzinną, dziedziczną? Może tak być?
Przecież w przypadku nieswoistych zapaleń jelit jest to 15%. Ta genetyka obejmuje 15% chorych, to jest bardzo mało. Ale rzeczywiście w obserwacjach mamy kilka rodzin, gdzie występują te choroby.
Panie profesorze, a czy w stanach zapalnych jelit może dojść do pojawienia się niedrożności?
Tak, oczywiście. To jest jedno z powikłań i wręcz można powiedzieć symptomów choroby. Zwężenie jelita powodujące niedrożność może być wynikiem nacieku zapalnego, czyli pogrubienia samej ściany jelita i jego wąskiego światła, albo może być następstwem powstania zmian bliznowatych, czyli w procesie gojenia co też skutkuje zwężeniem światła jelita i upośledzeniem przechodzenia treści pokarmowej dalej.
I co wtedy z takim pacjentem? Musi się kłaść pod tak zwany nóż?
To jest właśnie taki przykład ostrego brzucha.
To jest przykład ostrego
brzucha. To jest przykład. Mhm. Tylko jest pewna różnica, taka dosyć dyskretna, że powiedzmy w niedrożności nowotworowej na przykład, która jak złapie, to już nie puści, zabieg operacyjny jest
ratującym życie, można powiedzieć.
Wskazany nieco szybciej. Mhm. Natomiast w przypadku niedrożności w przebiegu chorób zapalnych z tą decyzją nie należy się spieszyć. Dlatego, że wskutek wdrożenia leczenia zachowawczego możemy uzyskać poprawę i odroczyć zabieg operacyjny. A drugi argument jest taki, że ci chorzy są najczęściej głęboko niedożywieni. I operowanie ich w takim stanie niestety rodzi potem wyższy odsetek komplikacji. Czyli najpierw żywimy, leczymy zachowawczo, a potem już bardziej elektywnie likwidujemy to zwężenie jelita.
Profesor Marek Dobosz, chirurg, specjalista gastroenterologii i dr Joanna Wypych, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Moi goście pracują w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Po przerwie wracamy do rozmowy o chorobach jelit.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu ze mną goście, lekarze gastroenterolodzy dr Joanna Wypych i profesor Marek Dobosz, także specjalista w zakresie chirurgii. Państwo pracują w szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Rozmawiamy o chorobach zapalnych jelit. Mówi się o części z nich zapalenia nieswoiste. Co to takiego jest, te zapalenia nieswoiste?
Nieswoiste to najprostszym wytłumaczeniem jest, że nie znamy tego czynnika, który je powoduje. Swoiste to znamy, na przykład bakterie, wirusy, to o czym rozmawialiśmy. Natomiast nieswoiste, niestety ten czynnik sprawczy jest nieznany. Jest to pewna grupa chorób, które pojawiają się głównie u ludzi młodych. Oczywiście my rozróżniamy w tej grupie nieswoistych zapaleń dwie główne choroby, czyli chorobę leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast zarówno jednej, jak i drugiej choroby niestety nie znamy czynnika sprawczego.
Mm-hmm. Mamy bardzo dużo SMS-ów od Państwa. Ja może kilka przeczytam, zanim przejdziemy do rozmowy o chorobach nieswoistych jelit. Tutaj jedna ze słuchaczek, pani Zuzanna, pisze: od 14 lat żyję bez wpustu żołądka i mam tak zwany ziejący przełyk. Czy w ostatnich latach pojawił się jakiś sposób na poprawę jakości życia takich pacjentów? Pyta słuchaczka.
Rozumiem, że to nie jest stan po zabiegu operacyjnym, no bo jeżeli wpust jest wycięty z takiego czy innego powodu, ale pewno nie. Więc cóż, no dysponujemy niewielką ilością środków farmakologicznych, które mogą poprawić motorykę wpustu. Natomiast no, jeżeli jest to przyczyną znaczącego refluksu, jest to wskazanie do wykonania zabiegu korekcyjnego w postaci tak zwanej fundoplikacji, która zmniejsza zarzucanie treści żołądkowej do przełyku i związane z tym dolegliwości.
Mamy pytanie też od pani Jolanty. Szanowny panie profesorze, szanowna pani doktor, czy częste odbijanie to poważny problem? Osoba tym dotknięta wcale się nie objada, a ciągle cierpi z tego powodu. Co może być przyczyną?
Najczęściej przyczyną jest łykanie powietrza w czasie spożywania posiłków, jak i pomiędzy nim. Czasami jest to spowodowane nadmierną nerwowością i takim szybkim oddychaniem i rzeczywiście to może spowodować częste odbijanie. Oczywiście to odbijanie może być również spowodowane chociażby chorobą refluksową, o której już tutaj wspominaliśmy.
My będziemy jeszcze mówić w dalszej części audycji o kolonoskopii, ale słuchacze już pytają, czy oprócz kolonoskopii w diagnostyce jelit możliwe są inne badania? Pyta pan Andrzej.
Oczywiście, że są możliwe inne badania i je wykonujemy. Tyle, że kolonoskopia jest dokładnym badaniem jelita grubego.
Mhm, czyli dlaczego jest tak ważna?
Po pierwsze, no, ponieważ jest najbardziej dokładna. W trakcie kolonoskopii nie tylko oglądamy, ale możemy przede wszystkim wykonać pewne drobne zabiegi, chociażby usuwanie polipów jelita, czego w innych metodach no nie jesteśmy w stanie zrobić, więc kolonoskopia jest nie tylko metodą diagnostyczną, ale również terapeutyczną w niektórych przypadkach.
Przejdźmy w takim razie do tych chorób zapalnych jelit. Mamy chorobę leśniowskiego Crohna. to jest choroba z autoagresji, tak? Która powoduje, że są jakieś przeciwciała, tak? Jak to jest?
Nie. Bezpieczniej mówić o tych chorobach, że są to choroby wynikające z zaburzeń odpowiedzi immunologicznej. Nie z autoagresji. Niestety my w przebiegu tych chorób nie jesteśmy w stanie wykryć specyficznych przeciwciał, które wskazują na tą chorobę. Czyli nie ma jakichś jedynych przeciwciał, które są charakterystyczne dla tej choroby. Autoprzeciwciał. Także nazwa autoagresja w tym przypadku jest nazwą nieprecyzyjną. Bezpieczniej mówić zaburzeń.
Ale pomówmy w takim razie o objawach, bo wydawać by się mogło, czytając o tych chorobach niespoistych, zauważyłam, że te objawy mogą być często bardzo podobne. Czy łatwo jest postawić diagnozę, bo mamy właśnie chorobę leśniowskiego Crohna, mamy też wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Obydwie te choroby dają podobne objawy.
Tak, w większości przypadków obie te choroby dają podobne objawy. Diagnostyka zazwyczaj jest trudna. Jeżeli chodzi o metody diagnostyczne, to podstawowym badaniem jest już wspominana kolonoskopia. Oczywiście, jeżeli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, która może występować nie tylko w jelicie grubym, ale również pojawić się w jelicie cienkim, czy też w górnym odcinku przewodu pokarmowego, oprócz kolonoskopii wymagane są badania radiologiczne, takie jak rezonans magnetyczny, czy też oczywiście podstawowe badanie, czyli gastroskopia, żeby ocenić górny odcinek przewodu pokarmowego.
A objawy, pomówmy o tych objawach. Co pacjenta powinno zaniepokoić?
Długotrwały, tępy ból w jamie brzusznej. O niezbyt dużym nasileniu, ale jednak stały, pojawiający się zarówno w dzień, jak i w nocy.
A ustępujący po środkach przeciwbólowych?
Tak.
Na krótki czas,
mhm. W zależności od ilości tych środków. Dodatkowo anemia niewiadomego pochodzenia. Biegunka, wspominane już krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, stopniowa utrata masy ciała, chudnięcie, którego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dietą, jak również pewne nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych, takich jak już wspominana anemia czy wysokie parametry zapalenia.
Rozumiem, że to jest choroba leśniowskiego Crohna. A czym ona się różni, czym te objawy się różnią w przypadku wrzedziejącego zapalenia jelita grubego? Jakieś inne pojawiają się?
To znaczy, objawy są te same, tylko we wrzedziejącym zapaleniu jelita grubego w 99% przypadków jest krwawienie z dolnego odcinka. Mhm. Nawet mówiło się jeszcze do niedawna, że nie ma tego zapalenia bez krwawienia z dolnego odcinka. W tym zapaleniu również prawie zawsze mamy do czynienia z biegunką. Prawie. Nie zawsze, ale prawie zawsze. Więc to są takie podstawowe dwa objawy. W chorobie Crohna wygląda to dużo bardziej skomplikowanie. Czasami objawy ze strony przewodu pokarmowego są dużo mniej wyrażone.
Panie profesorze, czy taki pacjent z tymi nieswoistymi zapaleniami jelit, on się kwalifikuje do zabiegu operacyjnego? Jak się go leczy właściwie?
To jest dość...
Najlepiej byłoby wyciąć chyba to,
tak,
co jest.
Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że w momencie wycięcia okaleczamy pacjenta, a tego oczywiście nikt nie chce. Jest zasadnicza różnica między chorobą Crohna a wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Ponieważ w chorobie Crohna około 10% pacjentów, jeszcze do niedawna to sięgało 90%, teraz powiedzmy w granicach 70%, wymaga leczenia chirurgicznego, z tego około połowa wielokrotnego leczenia chirurgicznego. We wrzodziejącym zapaleniu chirurgicznie leczymy 20-kilka%, może 30%, więc zdecydowanie mniej. Liczba zabiegów operacyjnych w ostatnim czasie nieco spada, a może nie liczba, tylko odsetek tych pacjentów z powodu nowoczesnego leczenia zachowawczego, jakim jest leczenie biologiczne. Mhm. Więc tutaj te zabiegi okaleczające są rzadziej wykonywane. Natomiast biorąc pod uwagę wzrastającą zachorowalność na te choroby, tych zabiegów wykonujemy coraz więcej.
No właśnie, bo chciałam pana zapytać, czy to są częste choroby?
Coraz częstsze.
One występują też rodzinnie w jakiś sposób? Są dziedziczne?
O tym już pani doktor Wypych wspomniała. W około 15% ten czynnik genetyczny ma tutaj swoje znaczenie. Natomiast wydaje się jednak, że czynniki środowiskowe odgrywają znaczącą rolę też w postawaniu tych chorób.
A ta wspomniana już przez nas flora bakteryjna ma tutaj znaczenie, dlatego że pacjent zachoruje albo jeśli ma zaburzoną, to jest jakieś ryzyko?
Myślę, że ma bardzo duże znaczenie. Proszę popatrzeć na geografię zachorowań. To jest cywilizowany zachodni świat przede wszystkim, a nie biedne ludy pustynno-stepowe.
Tam nie co ma można? Coś brać, jakieś bakterie dodatkowo sobie łykać, żeby sobie pomóc, żeby ograniczyć możliwość?
Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale mam wrażenie, że nadmiar czystości i sterylności w naszym codziennym życiu plus tony konserwantów dorzucanych do spożywanych pokarmów, te tony konserwantów też zabijają bakterie w przewodzie pokarmowym, zmieniając jakościowo florę i wydaje się, że to może mieć wpływ właśnie na powstawanie tych chorób.
Ale panie profesorze, mamy pełno różnych suplementów na rynku, w aptekach i nawet w sklepach z tak zwaną zdrową żywnością. Warto je stosować, czy nie mają specjalnego znaczenia na to, co się dzieje w naszym jelicie?
Mówiąc o suplementach, pewno pani redaktor ma na myśli probiotyki, bo mówimy o bakteriach teraz, prawda? No więc jeżeli chodzi o działanie probiotyków lecznicze czy zapobiegawcze, no w zasadzie no nie ma przekonujących danych. We żyjącym zapaleniu tam powiedzmy są niektóre preparaty, które uzyskały tam pozytywne wyniki badań klinicznych, ale wydaje się, że doustna suplementacja niewiele tutaj zmieni.
Czy w chorobach zapalnych jelit istnieje jakieś ryzyko, że one się, że pojawi się po prostu z czasem choroba nowotworowa? Że jeśli będą źle leczone albo nieleczone, to przekształci się ta choroba w nowotwór?
Tak, przewlekły stan zapalny może generować nowotworzenie. We wrzodziącym zapaleniu po 8 latach ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zaczyna wzrastać. W chorobie Crohna nie ma takich danych, ale również, zwłaszcza w jelicie grubym, tutaj występuje ryzyko przemiany nowotworowej.
Wróćmy na chwilę do kolonoskopii, pani doktor, bo Kopernikus, szpital, spółka, w której państwo pracujecie, ma w tej chwili taki program, dzięki któremu można się przebadać w ramach profilaktyki raka jelita grubego. Kto jest adresatem tych badań? Kto może skorzystać?
Adresatami badań, tak zwanych badań przesiewowych, są zdrowi ludzie, czyli bez objawów choroby przewodu pokarmowego od 50 do 65 roku życia, którzy w ostatnich 10 latach nie mieli wykonywanego tego badania. Jak również osoby, u których w rodzinie, czyli w pokrewieństwie pierwszego stopnia, czyli rodzice, rodzeństwo, wystąpił rak jelita grubego i to są osoby od 40 roku życia. I trzecią, bardzo małą grupą osób są osoby z genetycznie uwarunkowanymi schorzeniami predysponującymi do wystąpienia raka jelita grubego.
Czyli
i te osoby, to są na przykład, polipowatość rodzinna, i te osoby od 25 roku życia mogą badać. Tylko zazwyczaj te osoby są już pod opieką poradni genetycznych i one są badane
na bieżąco. Dobrze, a czy trzeba mieć jakieś skierowanie od lekarza rodzinnego albo jak się w ogóle zgłosić, jak to załatwić, żeby takie badanie mogło się odbyć?
Należy się zgłosić do pracowni endoskopii.
Bezpośrednio.
Naszego szpitala bezpośrednio. Tam przedstawiana jest ankieta, którą chory musi wypełnić. Też jest przez panią pielęgniarkę jakby edukowany, mówiąc tak kolokwialnie, że jakby jaki jest cel tego badania i jaki chory kwalifikuje się do badania, tak żeby ta grupa chorych rzeczywiście była, możemy tą grupę chorych wyodrębnić, tak, czyli chorych bez objawów do tej pory, bo chodzi o to, żeby jakby w bezobjawowej grupie pacjentów
Szybko rozpoznać
wczesne zmiany, które byłyby podejrzane o nowotwór.
Pani doktor, a powiedzmy, bo bardzo wiele osób boi się kolonoskopii, boi się tego badania. Na czym tak naprawdę to polega i co dzięki kolonoskopii można ustalić, że warto ją zrobić, bo jednak jest to badanie, które, no, nie bójmy się nazwać tego, potrafi uratować życie.
Kolonoskopia jest badaniem ratującym życie. Jest to badanie, które należy wykonać po 50 roku życia i tak traktować, jak zdjęcie rentgenowskie płuc. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że jest to badanie nieprzyjemne, że krępujące i proszę nam wierzyć, że my o tym doskonale wiemy. Badanie to bywa powodem bólu, Ale nie u wszystkich chorych. Nie u wszystkich chorych. Duży wpływ na to ma anatomia pacjenta, jego poprzednie zachorowania, szereg różnych cech. Należy pamiętać, że w programie badań przesiewowych 30% chorych, mamy możliwość u 30% chorych wykonania badania w znieczuleniu.
A kto takie znieczulenie otrzyma?
Przede wszystkim decyduje o tym wywiad, czyli jeżeli chory ma w przeszłości zabiegi operacyjne w jamie brzusznej, szczególnie w miednicy, jeżeli są to osoby bardzo szczupłe i jeżeli bardzo, ale to bardzo boi się tego badania.
Tak, wspominała Pani też w rozmowie wcześniej, że kobiety, które przeszły cesarskie cięcie, mogą również się zakwalifikować po rozmowie z lekarzem do takiego znieczulenia.
No, jest to zabieg w obrębie jamy brzusznej, w miednicy.
No także... tak jest. Dobrze, a w trakcie kolonoskopii często pobiera się różne wycinki, tak? Dlatego to badanie jest istotne, nie wystarczy zrobić USG, tylko kolonoskopia daje możliwość też jakiegoś już pobrania materiału do badań, tak?
Oczywiście. Przede wszystkim w USG widzimy zarys jelita. W czasie kolonoskopii widzimy błonę śluzową, widzimy zmiany małe. Można pobrać wycinki, można usunąć polipy. Czyli można usunąć zmiany wczesne. Te, które później nie rozwiną się do nerwotworu.
Panie profesorze, ja pana chciałam zapytać jako lekarza, który, jako chirurga, który operuje różne choroby jelit. Warto zachęcić pacjentów. Zrobienie kolonoskopii rzeczywiście potrafi uratować życie. Są takie przypadki, kiedy pan w czasie operacji widzi, no gdyby ten człowiek 5 lat temu albo tam, nie wiem, wcześniej zrobił to badanie, to byłby sprawniejszy, mógłby być zdrowy. Zdarza się tak często?
Z całą pewnością, pani redaktor, niestety nasz kraj się ciągnie w takim niechlubnej końcówce ogona, jeżeli chodzi o zgony z powodu wszystkich nowotworów, w tym w szczególności raka jelita grubego. Proszę pamiętać, że nie wszystkie raki jelita grubego wczesne musimy operować. Część z nich jesteśmy w stanie radykalnie usunąć endoskopowo, czyli drogą kolonoskopii. To jest tylko kwestia wczesnego wykrywania.
Czyli tak zwane polipy pan ma na myśli, tak? Które
raki w polipie.
Tak.
Raki w polipie, które nie przekraczają pewnej warstwy jelita, w związku z tym nie dają możliwości przerzutowania do węzłów chłonnych czy do wątroby. Więc wcale nie trzeba wykonywać zabiegu operacyjnego. A nawet jeżeli trzeba wykonywać zabieg i mamy też wczesny nowotwór, który jeszcze nie posiał do węzłów chłonnych, to wyleczalność przekracza 90%, więc to są bardzo dobre wyniki.
Czyli stąd ten wiek 50 lat, kiedy należałoby wykonać, bo chorują osoby troszkę najczęściej później, tak? W późniejszym wieku
tak,
na raka.
Tak, to jest taka granica wieku, gdzie zachorowalność na raka jelita grubego zaczyna wzrastać. Mhm. I stąd oczywiście w niektórych przypadkach te badania trzeba wcześniej wykonywać, zwłaszcza wtedy, kiedy chorzy są obciążeni genetycznie, kiedy te nowotwory mogą wcześniej powstawać.
I na koniec jeszcze chciałam zapytać o takie ogólne kłopoty jelitowe, które są często utożsamiane ze stanami nerwowymi. Mówi się, że ktoś ma po prostu kłopoty, jest nerwowy, to też może mieć właśnie kłopoty z jelitem, biegunki i tak dalej, i tak dalej. Czy te sprawy rzeczywiście mają ze sobą coś wspólnego?
Oczywiście, mówimy tutaj o tak zwanym zespole jelita nadwrażliwego, czyli schorzeniu, które niezwykle często występuje. I jest to pewna suma objawów dotyczących przewodu pokarmowego, które swoje źródło mają ogólnie rzecz biorąc, zaburzeniach depresyjno-nerwicowych.
Bardzo dużo pytań od naszych słuchaczy. Jeszcze na koniec jedno przeczytam, bo wydaje mi się bardzo ważne. Pan Krzysztof pyta, czy może wykonać kolonoskopię rok po usunięciu prostaty.
Oczywiście.
To już nie jest przeciwwskazanie, nie za szybko.
Można.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo za wszystkie SMS-y. Przyszło ich naprawdę dzisiaj bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przeczytać Państwa pytań. Moimi gośćmi byli profesor Marek Dobosz, specjalista chirurgii i gastroenterologii, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i gastroenterologii dla dorosłych oraz żywienia w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku i dr Joanna Wypych z tej samej placówki, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Dziękuję Państwu za przyjście do studia.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszam na audycję w przyszły czwartek po 11:00. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.